Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Jesteśmy po sesji budżetowej w Gdańsku, drodzy państwo, która odbyła się wczoraj. No i o tym dzisiaj porozmawiamy w Gdańsku, o efektach, o decyzjach podczas tej sesji. Jak na możliwości radnych, to sesja była nie za długa, bo trwała kilka godzin, a nie jak to bywało wcześniej 10-12. A w studiu dzisiaj są radni Kamila Błaszczyk, Koalicja Obywatelska, wiceprzewodnicząca klubu.
Dzień dobry.
Marcin Makowski, Wszystko dla Gdańska, wiceprzewodniczący klubu.
Dzień dobry.
I Tomasz Rakowski, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący klubu.
Dzień dobry państwu.
Ale zaczniemy od innego tematu. Gdańska radna Koalicji Obywatelskiej, Sylwia C. już teraz, usłyszała zarzuty w związku z wrześniowym incydentem w taksówce. Doszło do kłótni między nią a kierowcą z Ukrainy. Radna wypowiedziała wówczas wulgarne słowa w jego kierunku, co mogliśmy zobaczyć na filmie, który w mediach społecznościowych na portalu trójmiasto.pl ten filmik się pojawił. I radna usłyszała zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia kierowcy słowami uważanymi powszechnie za obelżywe. Nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień. Tak poinformował Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej. Śledztwo jest w toku. Wcześniej prokuratura umorzyła sprawę z prywatnego zawiadomienia pani radnej, bo twierdziła, że została zaatakowana przez taksówkarza. Radna przeprosiła za swoje zachowanie i została też zawieszona w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Czy teraz waszym zdaniem powinno w tej sprawie się coś więcej zadziać, czy czekamy po prostu na decyzję sądu? Kamila Błaszczyk.
Znaczy, Sylwia jest na ten moment zawieszona w członkostwie klubu Koalicji Obywatelskiej. Z pewnością będziemy będziemy analizować sytuację wraz z jej rozwojem. Także na ten moment nie bierze udziału w żadnych aktywnościach naszego klubu. No czekamy, zobaczymy, jak będzie temat się rozwijał. Będzie na pewno to jakiś temat do dyskusji na naszym klubie, co dalej. Też warto podkreślić, że Sylwia nie jest członkinią partii Koalicji Obywatelskiej na ten moment. No także to może być różnie na tą chwilę. Ciężko wyrokować, co się wydarzy w najbliższym czasie.
Marcin Makowski.
Ja jestem daleki od wydawania wyroków na radnej Sylwii. Uważam, że w Polsce tylko mamy prawo i domniemanie niewinności. Pani radna może bronić się w sądzie. Nie wiemy tak naprawdę, co wydarzyło się dalej pomiędzy nią a kierowcą. To na pewno wiedzą organy ścigania i tym się będzie zajmował sąd, niezależny sąd. I wierzymy w uczciwy proces i wyrok. Jeżeli taki będzie, no to na pewno będą podjęte wobec radnej prawne jakieś konsekwencje. Jeżeli nie, to bardzo bym prosił jeszcze, żeby się wstrzymać od tego ostracyzmu politycznego i społecznego, bo naprawdę to też wiem, że ją wiele osobiście kosztuje. Każdy może popełnić błąd. Ważne też, żeby się do niego przyznać, przeprosić. To radna zrobiła i też bym prosił, żeby nie wydawać na niej wyroku przed tym, zanim to zrobi niezależny sąd.
No to jeszcze o komentarz poproszę Tomasza Rakowskiego.
No oczywiście nikt tu wyroków wydawać nie chce, natomiast w tej całej sytuacji myślę takie znaczące jest to, że gdyby radna Sylwia sama jakby tej sprawy nie podała do publicznej wiadomości, powiedzmy gdyby sama jej nie rozkręciła, to pewnie nikt by się o tym przebiegu tej innej wersji nie dowiedział, po prostu sprawa by umarła. Natomiast kiedy ona ją upubliczniła i postawiła siebie w takiej roli tutaj pokrzywdzonej osoby, no to z drugiej strony nadeszła riposta. Po prostu ona nie wiedziała, że jest nagrywana i myślę, że bardzo mocno tego żałuję i wydaje mi się, że już teraz bardzo dużo ją to kosztuje i pewnie będzie ją to dużo kosztować. No bo jest przecież dyrektorem biura pani minister Barbary Nowackiej, jest radną Platformy Obywatelskiej, no jest osobą publiczną i też myślę z tego względu, bo te zarzuty prokuratorskie, no to powinno być z oskarżenia prywatnego przecież takie coś, natomiast w przypadku, gdy sprawa dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną, prokurator może zdecydować o podjęciu sprawy ze względu na ważny interes społeczny. No i jak widać, tak się tutaj stało. Więc to też jest ciekawe, tak bym powiedział, że prokurator w takiej sprawie
osoba publiczna, tak, no powinna
podejmuje to działanie.
Świecić przykładem.
Jeszcze tylko dodam, że gdyby doszło do sytuacji, w której pani radna no, zostałaby pozbawiona na przykład prawa do zasiadania w Radzie Miasta, no to beneficjentem tej decyzji będzie klub Wszystko dla Gdańska, jeśli dobrze kojarzę. Pan Stelmasiewicz jest kolejny w kolejce, więc jeżeli to się zdarzy, no to roszada będzie niekorzystna dla klubu Platformy.
No to czekamy na te konsekwencje dalsze. Teraz przejdźmy do budżetu Gdańska na przyszły rok. To budżet rekordowy. Po raz pierwszy w historii dochody przekraczają 6 miliardów złotych, a wydatki zbliżają się do 7 miliardów. Rekordowy jest też deficyt 668 milionów. Gdańsk na inwestycje przeznaczy niemal 1 300 000 000 złotych. Będzie dalszy rozwój komunikacji publicznej, nakłady na edukację, między innymi budowa nowych żłobków, także mieszkań komunalnych i dalsza rewitalizacja dzielnic. To jest taki cytat z komunikatu prasowego, a ja jestem ciekawa, jak wy oceniacie ten plan finansowy. Marcin Makowski.
Ja oceniam plan finansowy miasta Gdańska bardzo dobrze. Uważam, że pani skarbnik Izabela Kuś stanęła na wysokości zadania i wspólnie ze współpracownikami, z wiceprezydentami, z całym zarządem miasta, ale także z urzędnikami przygotowali naprawdę bardzo dobry plan dla miasta Gdańska. Ja rozmawiałem niedawno podczas jednych ze spotkań wigilijnych z Piotrem Dzikiem, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Gdańska. Mówił, że jak on zaczynał być radnym, to budżet miasta opiewał na 900 milionów złotych. Dzisiaj jest to 6 miliardów, prawie 967 milionów złotych, prawie 7 miliardów złotych. W zeszłym roku podejmowaliśmy ten największy dotychczasowy budżet i było to 6 miliardów złotych, a teraz mamy prawie miliard złotych więcej.
No, radny Piotr Dzik jest bardzo długo radnym.
Bardzo długo radnym, bardzo dobrym radnym też. Myślę, że bardzo dobrze ocenianym przez mieszkańców miasta Gdańska. Natomiast deficyt jest na bezpiecznym poziomie 10%. Myślę, że wszystko jest tu naprawdę bardzo dobrze zaplanowane. No i ten właśnie bardzo duży pakiet inwestycji. 1 300 000 000, największy pakiet inwestycyjny od Euro 2012. Będziemy budować, łączyć, bo będziemy łączyć również Gdańsk Południe z Wrzeszczem. Nowa linia tramwajowa, nowe drogi, przebudowa Huciska, dalszy remont mostów. Naprawdę duży pakiet inwestycyjny i cieszę się, że właśnie ta komunikacja, ten transport stanowi drugą pozycję w budżecie, zaraz po edukacji. No edukacja jest bardzo ważna. Jak wspomnieliśmy, budowa nowych sieci edukacyjnych również. Ale cieszę się, że ta infrastruktura będzie wzmacniana, budowana i takie właśnie środki, więcej niż na Euro 2012, no naprawdę zostaną przeznaczone na te inwestycje. Mieszkańców prosimy o cierpliwość, bo na pewno będą korki. Natomiast jak tylko te remonty się skończą, to poczujemy wszyscy ogromną ulgę i komfort w poruszaniu się po naszym mieście.
Skończą się jedne remonty, zaczną się kolejne. Pewnie tak to będzie wyglądało, no ale tego nie unikniemy. Kamila Błaszczyk.
Ja jestem przede wszystkim pełna podziwu właśnie dla pani skarbnik, bo jednak wiadomo, że zawsze jak nasze oczekiwania spływają i pewnie oczekiwania różnych wydziałów Urzędu Miejskiego spływają, to zawsze te kwoty są dużo większe, więc trzeba później pracować nad tym takim rozsądnym kompromisem, żeby jednak w tych ramach, ryzach budżetowych, możliwości finansowych miasta się zmieścić. I to nam się udaje. Jesteśmy bardzo bezpieczni pod kątem finansowym, ponieważ to są może takie trochę techniczne sformułowania, ale ustawowy wskaźnik naszego zadłużenia jest może być maksymalny na poziomie około 14%. My w tej chwili jesteśmy na 4%, więc naprawdę może liczbowo to wygląda dużo, ten deficyt. Natomiast to naprawdę wszystko jest przemyślane. Też uchwalaliśmy tą wieloletnią prognozę finansową, która pokazuje, jak będziemy do roku 51 zarządzać tym całym zadłużeniem, kredytami, jak to ma być spłacone. I to rzeczywiście wszystko jest spięte. To jest naczynia połączone i nie ma tutaj żadnych zagrożeń. A co więcej, też zawsze jako Gdańsk szukamy tych zewnętrznych źródeł finansowania, więc jeżeli pojawiają się środki, czy to z BGK, czy to się pojawiają środki unijne, czy z innych programów, to zawsze korzystamy. No tutaj nawet przykład mieszkalnictwa, gdzie czy TBS-y, czy Gdańska Infrastruktura Społeczna bardzo ochoczo z różnych źródeł finansowania do budowy nowych mieszkań komunalnych korzystają. Mnie cieszy naprawdę odważny ten pakiet inwestycyjny. Tak jak kolega mówił, to jest największy od Euro 2012. No trzeba pójść kolejny krok do przodu, postawić. Południe Gdańska też potrzebuje naprawdę tych inwestycji. Już pierwszy etap Nowej Świętokrzyskiej się rozpoczął. Kolejny krok robimy ku PKM Południe. Będzie budowana linia tramwajowa Gdańsk-Południe-Wrzeszcz, czyli tych takich inwestycji, z których będziemy później korzystać na co dzień i dzięki którym poczujemy ulgę, no zadzieje się w najbliższych latach. Teraz mam wrażenie, że ten 26 rok właśnie będzie takim początkiem, takim odpaleniem tych wielu programów. No cóż, no może Gdańsk będzie rzeczywiście tym wielkim placem budowy przez najbliższy czas, no ale to wszystko odczujemy później, co nam to wszystko daje.
Radni Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciwko przyjęciu planu budżetu na przyszły rok. Dlaczego, Tomasz Rakowski?
Zagłosowaliśmy przeciwko, bo krytycznie patrzymy na ten plan. Tutaj moi przedmówcy z taką, no powiedzmy, lekkością, z radością mówią o tych wszystkich założeniach, o tym, że no ten deficyt, który wynosi ponad 660 milionów, to jest w porządku. No, natomiast sama pani prezydent prezentowała i mówiła, że to jest rekordowy deficyt. Takiego jeszcze nie było w historii miasta Gdańska, ale że oczywiście on jest bezpieczny i że wszystko będzie dobrze. Miasto jest zadłużone na 2 miliardy złotych. Obsługa długu miasta to jest prawie 90 milionów złotych rocznie. Tak więc no to są, no spore są, te wydatki są spore, te koszty są spore tego wszystkiego. I chciałbym się teraz odnieść do tych kwestii właśnie związanych, no chociażby z tymi wspomnianymi inwestycjami, bo one tutaj na ten pierwszy plan się wysuwały, szczególnie takie hasło, że to jest więcej niż od czasu Euro 2012, gdzie na tych materiałach informacyjnych widzieliśmy, że w Euro 2012 to był 1,194 mld, teraz mamy mieć 1,282 mld. Tylko, drodzy Państwo, to jest porównanie dwóch wartości takich nominalnych, po prostu tych liczb. Natomiast żeby dzisiaj kupić tyle samo usług i towarów, co w 2012 roku, które wtedy kupiono za 1,190 mld, trzeba by dziś wydać 1,900 mld. Tak, bo skumulowana inflacja...
To żeby 2000, podziękować PiS-owi za te 18% inflacji.
Od 2012 roku to było 60%. 60% od 2012 roku i to jest naturalne. Też pokazuje, no tutaj na samym początku padła wypowiedź, że kiedyś budżet Gdańska na samym początku, jak radny Piotr Dzik zaczynał swoją kadencję, to było 900 milionów, dzisiaj prawie 7 miliardów, no to też jakby, tak jak kiedyś pensje jakieś minimalne, czy w ogóle średnie wynagrodzenie w gospodarce też było znacznie niższe niż dzisiaj, no to jest naturalny proces tego, że społeczeństwo się bogaci, te pensje idą w górę, te wszystkie wydatki, koszty, wszystko się zwiększa i to jest jakby, no tak to działa po prostu, to też nie ma się co tym zachwycać, jest to naturalna konsekwencja po prostu funkcjonowania ekonomii. Natomiast, drodzy Państwo, dlatego o tym mówię, jeżeli porównamy te faktyczne liczby, jeśli chodzi o euro, jeśli chodzi o ten budżet inwestycyjny, to on wcale nie jest większy niż za czasów euro, to tylko na papierku wygląda, że jest wyższy. I oczywiście dobrze, że się dzieją różnego rodzaju inwestycje, szczególnie te w tych, powiedzmy, obiektach, które nie będą aż tak utrudniały funkcjonowania miasta, bo jednak z doświadczenia wiem, że jakiekolwiek remonty w Gdańsku no bardzo często kończą się po czasie, generują bardzo duże opóźnienia i duże problemy po prostu, więc taka komasacja tego wszystkiego, bo to też chodzi o perspektywę roku 2030, jest założenie, że będzie taka duża fala remontów tych kilku najbliższych latach, a później takie trochę odpoczynek, przepraszam, i większe skupienie na spłacaniu tych zaciągniętych długów, więc no, naprawdę zbliża się spory armagedon komunikacyjny w mieście w związku z tym i jestem, znaczy mogę się z Państwem założyć, że wiele, jeśli nie wszystkie z tych remontów po prostu będą srogo opóźnione i uciążliwość z tym związana będzie duża poprzez właśnie próbę takiej kumulacji tego w jednym czasie. Jest jeszcze jedna rzecz związana z budżetem, którą myśmy podnosili i na komisjach i w dyskusjach, a mianowicie to, że po reformie finansowania samorządów miasto Gdańsk właściwie nie ma pewności tego i jest zadziwione tym, dlaczego podatek, wpływy z podatku CIT są tak zaniżone dla miasta Gdańska, bo 240 milionów złotych są mniejsze niż niż się miasto spodziewało. I też nie są w stanie nasi włodarze ustalić z Ministerstwem Finansów, dlaczego tak się dzieje. No jesteśmy tutaj, poruszamy się w jakimś mroku. Więc to też pokazuje, że to, że mówi się, oczywiście przyjmuje się taką narrację, że za czasów Zjednoczonej Prawicy rząd głodził Gdańsk na przykład. Takie wierutne bzdury się pojawiają. To przy nawet na tym wykresie, który pani Aleksandra Dulkiewicz prezentowała, gdzie były inwestycje w roku 2012, czyli euro i kolejny ten pik w roku 2026, czyli to, o czym teraz mówimy, to przecież od roku 2012 to one pikowały, leciały w dół i dopiero zaczęły wchodzić do góry od roku 2017, czyli od rządów, to w okresie, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, więc nawet tego typu informacje wyświetlane w czasie sesji, czy prezentowane nam w materiałach, no, zadają kłam tej narracji, w której Prawo i Sprawiedliwość rzekomo nie dawało pieniędzy Gdańskowi. Gdańsk tak strasznie przez to cierpiał. Więc to też chciałem wyjaśnić, to też o tym chciałem powiedzieć, że no taka opowieść o tym, że teraz będzie wspaniale, teraz będzie świetnie, dlatego że zmieniła się władza, no też chociażby z tego faktu, że ani pani skarbnik, ani władze miasta nie są w stanie ustalić, dlaczego podatek CIT jest tak bardzo zmniejszony i że w ogóle on jest tak zmniejszony i że my na tym wszyscy tracimy, że jest ta luka budżetowa także związana z tymi wydatkami na oświatę, bo teraz już nie ma subwencji oświatowej, tylko no, to jest zadanie własne samorządu i sami musimy znaleźć na to pieniądze. Tam jest bodajże chyba 800 milionów brakuje nam do tego, żeby pokryć te wydatki oświatowe. No to pokazuje, że propaganda jedno i taki entuzjazm to jest jedno, szczególnie z zeszłego roku. Było wiele, wiele nadziei po stronie tutaj radnych koalicji rządzącej w Gdańsku odnośnie budżetu, sposobu finansowania i tak dalej. Dzisiaj te emocje są bardziej stonowane. Już widać, że to nie jest tak różowo, że tych pieniędzy wcale nie jest tak dużo. I, no i tak, my
nie mogę pozostawić tego bez komentarza,
dobra,
bo taka ilość nieprawd i półprawd to naprawdę jest przerażająca. Po pierwsze, pan radny nie oglądał chyba dokładnie, nie słuchał sesji, bo też często wychodził podczas sesji, więc może przeoczył jednak te informacje i slajdy, które pokazywały, że w latach rządów Prawa i Sprawiedliwości budżet Gdańska został uszczuplony przez polski pisowski ład o ponad miliard złotych, a w ramach takiego dobrego wujka, dobrej cioci dostaliśmy może 200-300 milionów rekompensaty i to uznaniowej. I właśnie o to chodziło. To był największy zarzut do reformy pisowskiej, że zabieracie finansowanie, a budujecie potem, my was lubimy, to wam trochę damy, my was nie lubimy, to wam nie damy. I to był największy zarzut. Od 2 lat po reformie finansowania samorządów samorząd ma pełną stabilność dochodów. Największym dochodem samorządu jest podatek PIT, czyli ten, który my wszyscy płacimy. I z tego my wiemy, nie ma obawy, że teraz rząd obniżając wszystkim podatnikom podatek spowoduje, że miasto też mniej dostanie. Nie, miasto będzie dostawało tyle, ile zarobią, w zależności od tego, ile zarobią jego mieszkańcy. I to jest klucz tego problemu i zarzutu, jaki stawialiśmy Prawu i Sprawiedliwości.
Ja spokojnie czekam, ale też chciałbym się tylko odnieść do jednej kwestii, bo ta strefa taka polityczna tego wybrzmienia, że te inwestycje rosły wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było u władzy, no to właśnie to była narracja bardziej radnych Prawa i Sprawiedliwości niż radnych Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska. W porównaniu jeszcze do tych liczb wrócę. Faktycznie 100 milionów 94 zostały wydane na inwestycje podczas euro 2012, ale już w 2017 roku, gdy Prawo i Sprawiedliwość było u władzy, tylko 430 milionów złotych.
A w następnym roku?
Pikuje,
a w następnym roku?
Dokładnie tak. Ale
a w następnym? W 18?
To pikuje i spada. W 18 700, 754, ale już w 22, gdy Prawo i Sprawiedliwość było u władzy, 690.
A w 19?
790 milionów.
A w 20?
Do góry i w dół.
Nie, no jest stabilnie.
Nieprawda,
jest bardzo stabilne.
W 22, jak Prawo i Sprawiedliwość rządziło, to 690 milionów, a już w 23, jak...
A co się stało w 22 roku na świecie,
nie myślę,
w Europie?
Myślę, że to nie było, jak gdyby, to wy próbujecie udowodnić, że ta władza centralna miała wpływ większy za czasów Prawa i Sprawiedliwości niż Koalicji Obywatelskiej.
Ja tylko chcę pokazać, pokazuję tylko, że to nawet wygląda, widać, wydziera to z tych wykresów, które po prostu no, pokazują prawdę, jak wyglądały wydatki inwestycyjne w określonych latach. I po prostu tam widać, no, widać pewien trend, no, że są duże w przypadku tam przed euro, jakby w roku, kiedy mistrzostwa się odbywały w 2012, od 2011 rosną, a później brutalnie spadają. I pierwsze odbicie pojawia się w roku 2018. Tak? Jakby, i to są rządy Zjednoczonej Prawicy. Tak? Później jest wypłaszczenie w momencie, kiedy wybucha wojna, są problemy, inflacja i tak dalej. No i teraz jest jakby prognoza tego, że ma z powrotem, ma tych inwestycji być dużo w roku 2026. Natomiast
panie radny, musimy tutaj na razie postawić kropkę i zrobić krótką przerwę.
Strefa samorządowa.
Dzień dobry, witamy ponownie po przerwie w strefie samorządowej. Dzisiaj rozmawiamy o Gdańsku. W studiu są Kamila Błaszczyk, Marcin Makowski i Tomasz Rakowski, radni miasta Gdańska. Dyskutowaliśmy przed przerwą o budżecie przyszłorocznym. Były tutaj odmienne zdania, czy 1 300 000 to jest dużo, czy niedużo na inwestycje w przyszłym roku.
Miliard 300 milionów. 1 300 000 to byłoby malutko.
1 300 000 000, tak jest. Radni przyjęli wczoraj ten budżet przyszłoroczny, ale podjęli również uchwałę w sprawie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia przyszłego roku. Będą podwyżki, pierwsze od 5 lat. Jak tłumaczą władze miasta, wynikają z inflacji, wzrostu płacy minimalnej i zwiększonej ilości odpadów. Przykładowo, rodzina mieszkająca w lokalu o powierzchni 65 metrów kwadratowych zapłaci miesięcznie o 14,30 zł więcej. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy kompostują odpady w kompostownikach przydomowych, otrzymają ulgę w wysokości 20 zł miesięcznie, a taki właściciel domu jednorodzinnego o powierzchni 120 metrów kwadratowych dzięki uldze zapłaci 8 zł 80 groszy więcej. No wiadomo, zawsze podwyżki władze miasta jakoś uzasadnią. Was przekonują te uzasadnienia?
Ja bardzo chętnie odpowiem pierwszy na to pytanie. Przed chwilą pan przewodniczący Rakowski mówił o inwestycjach na Euro 2012, że są nierówne te kwoty dzisiejszym kwotom. Tak jest. Faktycznie ceny podwyższamy pierwszy raz od 6 lat, o około 25%. Cena za metr z 88 groszy przejdzie do złoty 10. Wiemy, że to są podwyżki, które na pewno odczują mieszkańcy Gdańska, ale to i tak są jedne z najniższych podwyżek w całej Polsce. Jesteśmy liderem wśród miast, największych miast w Polsce. No i wszystko się na to przekłada. Wzrost usług, cen usług, inflacja, płaca minimalna wzrosła z 2600 w ciągu 6 lat do 4600 zł, więc to są naprawdę ogromne koszty. Musimy też patrzeć na inwestycje. Ja wczoraj mówiłem o tej inwestycji. Inwestycja dekady, co najmniej dekady. Port czystej energii rozpoczął pan prezydent Andrzej Bojanowski, kończył pan prezydent Grzelak. Jeżeli chodzi o prezydenta odpowiedzialnego oczywiście za inwestycje w mieście Gdańsku. Dzisiaj dzięki tej spalarni te kwoty wzrosną nieznacznie, ale spalarnia to nie tylko miejsce, w którym będziemy utylizować odpady, ale też miejsce, które przyniesie nam inną korzyść, a mianowicie od przyszłego roku gdańskie autobusy i tramwaje zawrą umowę właśnie z portem czystej energii na dostawę energii, która będzie konsumowała 100% zapotrzebowania tramwajów w mieście. Czyli no, na podstawie tej energii produkowanej z odpadów, ze śmieci w spalarni, ta energia nam będzie konsumowała, będzie nam wytwarzana na właśnie i przekazywana do funkcjonowania naszych linii tramwajowych w mieście Gdańsku. Więc to są też wymierne korzyści, które mamy z tej inwestycji, jakim jest port czystej energii. A ceny, no niestety, pierwsza podwyżka od 6 lat. Do 2023 miasto zyskiwało na wywozi odpadów rokrocznie, ale od 2023 jesteśmy na lekkim minusie. No w tym roku to wyniesie ponad 7 milionów złotych, więc to są duże pieniądze, no i musimy te ceny podnieść. No niestety.
Niestety, zawsze mieszkańcy mogą, fajnie, że są takie oczywiście korzyści dodatkowe, że również z portu czystej energii.
Jeszcze tylko mogę sekundkę, jedną rzecz dodać. Jedną rzecz, już oddaję głos mojej koleżance i koledze. My możemy wybrać też rozliczenie. Możemy rozliczać od metra, możemy rozliczać od wody. Z dużych miast w Polsce jedynie Szczecin rozlicza wywóz odpadów od wody. Robią to szczególnie mniejsze miejscowości, gdzie ten ruch turystyczny turystyczny jest dużo, dużo wyższy podczas właśnie sezonu letniego, a te większe miejscowości w całej Polsce wybierają to rozliczenie od metra, więc to jest jeszcze taka różnica.
Tak jest. Zawsze koszula bliższa ciału, bo mieszkańcy tak czy siak zawsze mają w głowie, że muszą ze swojej kieszeni wypłacić więcej. Dokładnie. Kamila Błaszczyk.
Jeszcze uzupełniając to, bo to często się pojawia taki argument, że to ludzie, a nie metry produkują śmieci. I prawda, no to jest prawda. Natomiast jak obserwują inne, nawet duże miasta, te, które próbowały wprowadzić metodę od mieszkańca naliczania opłat, to nagle się okazywało, że w ciągu roku 20-30% mieszkańców ubywało w mieście. No to jest niemożliwe, tak? Więc niestety, póki gdzieś tam będą zawsze tego typu luki, to ta metoda powierzchniowa, choć mocno niedoskonała, jest jednak mimo wszystko najlepsza. Natomiast ja mam też trochę czasami wrażenie, że takie podwyżki jednorazowe, no rzędu 25% wydają się naprawdę duże, no bo jak komuś powiemy 25%, to dużo. Ale jeżeli byśmy sobie teraz tak wyobrazili taką sytuację, że przez te 6 lat, które my mieliśmy do tej pory, byśmy co roku podwyższali o 5% na przykład, skumulowanie byśmy osiągnęli ten sam efekt, który mamy w tej chwili.
Ale może mniej by bolało wówczas.
Tylko pytanie. No mieliśmy przez te 6 lat, mieliśmy te pieniądze w kieszeni, mogliśmy nimi dysponować tak, jak chcemy. Teraz po tych 6 latach mamy tą podwyżkę, która już wynika z tego, co Marcin opowiadał. A ja jeszcze bym chciała podkreślić tą jedną rzecz, bo rzeczywiście port czystej energii jest tą inwestycją na dekady. I tak szczerze, to są już gminy sąsiednie, które mocno żałują, że nie chciały się dołączyć do tego portu czystej energii, kiedy on był projektowany i powstawał, bo widzą, ile teraz stracą. Bo co nam daje port czystej energii? Te wszystkie śmieci, które my mamy nieposortowane, które trafiają na wysypisko, one będą spalane. I teraz tak, my w tej chwili, wjeżdżając śmieciarki na wysypisko, płacą 400 zł od każdej tony takich śmieci w Gdańsku. I to nam daje port czystej energii, że w tej cenie my się mieścimy. Jeżeli byśmy chcieli kupić taką usługę na zewnątrz, poza naszym, to dochodzimy do poziomu 1000 zł obecnie. To nam pokazuje, że my dzięki portowi czystej energii dajemy stabilność cen za wywóz odpadów w kolejnych latach. Czyli perspektywa ta 5-10-letnia jest dużo lepsza dla mieszkańców Gdańska niż dla innych miast, które nie będą korzystać z naszej czy z innej spalarni własnej. Ponieważ te koszty będą rosnąć lawinowo i może się okazać, że inne gminy nagle będą musiały co roku podnosić koszty wywozu odpadów, a my jesteśmy zabezpieczeni na dłuższy okres czasu w tym momencie.
No Sopot się przyłączył do Gdańska, tak rezygnując jest z Ekodoliny. Tomasz Rakowski, jak patrzy na te
Ja patrzę na to w ten sposób, że mamy do czynienia z takim trendem podwyżek, bo wcześniej już zostały podwyższone opłaty przecież za czynsze, za bilety, za parkowanie.
Bilety?
Tak, za bilety.
W przyszłym roku nie planujemy żadnych podwyżek biletowych, na pewno. Wczoraj zapewniał to
za wodę, Piotr Borowski. Teraz tak, za gospodarowanie odpadami. Generalnie jesteśmy w trendzie tych podwyżek. Teraz tak, mówienie o tym, że 25%, no to trzeba się odnieść do przeszłości, że przecież to można tam kumulować, tu po 5% i tak dalej. No jest to 25% podwyżki. No 1/4 tego, co płacimy dzisiaj, będziemy od 1 kwietnia płacić o 1/4 więcej. Więc jest to po prostu dużo. Jakby nie patrzeć, to dużo. 25% podwyżka to jest po prostu dużo. Więc mamy taki prezent na święta od władz miasta Gdańska.
Od kwietnia, czyli na wielkanocne.
Tak, ale decyzja jest dzisiaj, czyli na święta Bożego Narodzenia. Czyli dzisiaj ta informacja idzie w eter przez falę Radia Gdańsk, że władze miasta Gdańska, Rada Miasta Gdańska przyjęła podwyżkę 25% za odpady komunalne, za śmieci. Więc tak, jest to taki prezent, jak mówiłem wczoraj, jaki Mikołaj, taki prezent, takie prezenty. Ale jeszcze Państwu powiem jedną rzecz odnośnie budżetu i w ogóle tego gospodarowania śmieciami. Z projektu budżetu wynika, że zakład utylizacyjny osiągnął w roku 2025 roku, w 2025 roku miał 17,5 miliona złotych zysku, a prognoza na rok 2026 to jest 12 milionów złotych. Z kolei port czystej energii 10,5 miliona złotych zysku w roku 2025. Prognoza na rok 2026 24 miliony złotych zysku. Razem 36 milionów złotych zysku na rok 2026. no, tych, nazwijmy to, zakładów, przedsiębiorstw, które zajmują się śmieciami. I teraz można sobie zadać pytanie, czy, no, czy to jest w porządku, że te przedsiębiorstwa będą faktycznie no, się tak bogaciły kosztem no, mieszkańców Gdańska tak naprawdę, skoro są to przedsiębiorstwa komunalne, które powinny świadczyć określone usługi także, także właśnie
ale
dla nas.
Ale czy pan rady nie wie? Naprawdę, no, ilość populizmu dzisiaj zalewa to studio, bo przecież pan dobrze wie, że system odpadowy musi się bilansować na zero. Miasto nie może wziąć ani złotówki więcej niż to, co płaci za wywóz odpadów. Więc proszę teraz nie mamić mieszkańców, że te 17 milionów zysków to jest z tego, że oni płacą za śmieci i oddają te śmieci do zakładu utylizacyjnego. No, no bądźmy uczciwi.
Panie radny, jeszcze jeżeli chodzi o nasze miasta Unii Metropolii Polskich, to Gdańsk będzie miastem drugim pod względem najniższej stawki wywozu z odpadów. Przykładowo dla czteroosobowej rodziny zapłacimy 71,50 zł. We Wrocławiu wynosi to 164 zł. I 96 groszy. Dwukrotnie, ponad dwukrotnie większa kwota jest wywozu odpadów we Wrocławiu niż w Gdańsku. Więc naprawdę tutaj musimy mówić o faktach. Wszystkie ceny rosną, usługi rosną, płaca minimalna rośnie 25%. Rozumiemy, bo podwyżka boli, przepraszamy, ale musimy to zrobić, żeby, tak jak Kamila mówi, system się bilansował. I to jest konieczne. Wszystkie miasta podniosły, 7 miast w Unii Metropolii Polskich w 2025 roku podniosło ceny wywozu odpadów. Ja wiem, my jesteśmy w Gdańsku, żyjemy w Gdańsku, natomiast musimy podejmować racjonalne działania i optymalizować budżet miasta Gdańska.
Ale poza tym, przepraszam, ale siła nabywcza tych pieniędzy związana ze wzrostem pensji, który sięga ponad 50% na przestrzeni tych lat, w których nie było podwyżki, a my mówimy o
2500 do 4600.
Tak, i mówimy tutaj o 25%, czyli siła nabywcza tych pieniędzy w ogóle nie jest nie powinna być odczuwalna w stosunku do wzrostu pensji.
Czyli jakby generalnie ludzie będą się cieszyć z tego, że ta podwyżka...
Nikt się nie cieszy z podwyżki. No,
ale chciałem jedną rzecz jeszcze dodać, bo tu kolega Marcin wywołał temat tego, jak to wygląda w innych miastach. Faktycznie wspomniany Wrocław 165 zł dla tej przykładowej rodziny czteroosobowej 60 m2, Kraków 140, Gdańsk 71,50, ale Białystok na przykład 44 zł, który też jest w tej Unii
Ale Białystok ma swoją spalarnię od lat i właśnie dzięki tej spalarni może w tej chwili zaoferować tak niskie stawki.
To jedyne miasto z niższą stawką od Gdańska w Unii Metropolii
Polskiej. I właśnie dlatego oni mają tą niższą.
Ale nie wiem, czy państwo wiecie, że w innych, nawet mniejszych miastach w Polsce, już nie tych, które są w Unii, no te koszty potrafią być znacznie niższe. Natomiast ja chciałem zauważyć jedną rzecz, że jest tu taki wspólny mianownik, jeśli chodzi o te miasta. I też taka pewnego rodzaju, no trochę negatywna i uważam błędna filozofia, a mianowicie po pierwsze, no są to miasta zarządzane w dużej części przez Platformę Obywatelską bądź samorządowców z Platformą powiązanych, a z drugiej strony mamy taką właśnie narrację, no zobaczcie, we Wrocławiu jest drożej, w Krakowie jest drożej. No owszem, jest drożej, ale chyba nie powinniśmy mówić o tym, że jeżeli gdzieś jest drożej, to my mamy jeszcze jakiś margines, żeby dojść do tego pułapu. Raczej powinniśmy robić wszystko, żeby było u nas taniej, lepiej,
a nie patrzeć
na to, że gdzieś tam mają drożej i my mamy jeszcze jakiś sufit nad sobą, do którego mamy dojść.
Porównywanie do innych miast, myślę, że tak mieszkańcom niewiele
mówimy. Bardziej szczególnie, ale muszę jedno słowo tylko, tak jest, bo proszę. My jesteśmy, będziemy mieć najniższą stawkę w Trójmieście, jeżeli już nie mówimy o całej Polsce. W Gdańsku 71,50, w Redzie 162. 2,50. To nawet tutaj wiecie, no granice kilku miast i najniższa stawka w Gdańsku. Ale
dobra, jedynie pocieszające dla mieszkańców może być to, że dzięki spalarni rzeczywiście te koszty w przyszłych latach być może nie będą tak drastycznie rosły. Słuchajcie, jeszcze na koniec chciałam was zapytać o inny, bardzo kontrowersyjny temat, o system Fala, bo Rada Miasta Gdańska zmieniła zasady też współfinansowania spółki InnoBaltica, która odpowiada za system wspólnego biletu dla Pomorza, Fala. Korekta ma charakter porządkujący, tak tłumaczą władze miasta, bo to są zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej i według RIO uchwała powinna określać sposób ustalania rekompensaty, a nie jej sztywną wartość. O, to jest takie tłumaczenie. Dalsze wspieranie systemu Fala krytykowali radni Prawa i Sprawiedliwości, krytykują od początku. Wiceprezydent Piotr Borawski uspokajał, że uchwała nie wprowadza żadnej dowolności ani automatyzmu w finansowaniu spółki InnoBaltica. Uspokoiło to was, Tomasz Rakowski?
Nie, no zupełnie nas nie uspokoiło, bo tutaj trzeba spojrzeć na to szerzej. System Fala to jest system informatyczny, bardzo złożony system informatyczny. Ja mówię to ze swojej zawodowej perspektywy, bo jestem absolwentem informatyki Politechniki Gdańskiej. Od 20 lat prowadzę firmę, która wytwarza oprogramowanie, więc mam takie doświadczenie dziedzinowe, branżowe w tym, jak prowadzi się różnego rodzaju projekty, może nie na taką skalę. Natomiast generalnie tego nas uczyli na studiach, tego to później robimy w biznesie. Więc tu grzechem pierworodnym Fali jest błędne wdrożenie. To wdrożenie się nie powiodło. Ono po prostu było złe. Po prostu. I z tego powodu, że to wdrożenie było złe, no to Fala ma tak negatywne opinie, jakie ma. Wczoraj też była o tym dyskusja. Polecam Państwu, jeśli nie korzystacie albo nie znacie, wejść na wszystkie te sklepy z aplikacjami. To jest ocena w okolicach 1, 1.2, 1.3. Opinie są negatywne, nie tylko polskie, ale też turystów z zagranicy. Po prostu ten system nie działa. Wczoraj pan prezes InnoBaltica mówił, że na ten moment dostępność tego systemu to jest około 95%, ale przy ilości operacji, czy tam ilości urządzeń i tak dalej liczonych w tysiącach, czy w dziesiątkach tysięcy, no to wciąż mówimy na przykład o kilkuset, czy o kilku tysiącach urządzeń czy operacji, które nie mogą dojść do skutku. To jest bardzo dużo, tak? W IT 5% niedostępności to jest bardzo dużo. Tam z reguły dostępność powinna być 99,5. Więc wciąż mówimy o systemie, który faktycznie dla jakiejś części użytkowników nie działa, nie funkcjonuje, więc taki system w ogóle nie powinien być wypuszczony na tak zwaną produkcję. On w ogóle nie powinien trafić do ludzi. On powinien być gruntownie wcześniej przetestowany. Powinny być testy takie przedwdrożeniowe z takim realnym, mocnym obciążeniem. Wydaje się, że to się wszystko odbywa na organizmie żywym. I teraz w związku z tym miasto uzależniło się od jednego dostawcy, de facto od wykonawcy tego systemu. System Fala kosztował bardzo dużo pieniędzy, bo i tu 90 milionów z Unii Europejskiej, później 60 milionów środków własnych, później dokapitalizowanie 20 kilka milionów w latach 18-23, rekompensata w 24 roku 5 milionów, koszt fali w budżecie na 2025 10 milionów, teraz na 26 rok mamy 25 milionów złotych, więc to naprawdę puchnie bardzo mocno. No i właściwie końca nie widać. Ten system ciągle te pieniądze przepala. Przetargi są unieważniane, tak, z tego względu, że startuje jedna firma cały czas startuje i
proponuje. Nieprawda, bo już ostatnio
teraz wystartowała. No to jest prawda. No w przetargu pierwszym jedna firma, w przetargu drugim też jedna firma. Teraz w przetargu trzecim wystartowały dwie firmy, więc ale wciąż te koszty są bardzo wysokie. Natomiast władze Gdańska cieszą się, że teraz te koszty, te propozycje były niższe niż te wcześniejsze. Ale dlatego, że przetarg został też zmniejszony. Zakres przetargu został zmniejszony, bo wiele zadań zostało wydzielonych do mniejszych firm, do mniejszych podmiotów. To jest dobry ruch oczywiście, bo taki moloch, to wiadomo, jest cięższy w obsłudze i rodzi więcej ryzyk, jeżeli wszystko trzyma mu jednego dostawcy. Natomiast z tego względu te oferty są tańsze. Natomiast one aż tak drastycznie tańsze nie będą. No tak rynek wycenia tą rzeczywistość, a szczególnie teraz, jeżeli podejmujemy uchwałę, albo generalnie widać, że miasto Gdańsk nie chce wyjść z tego systemu Fala i nie wyjdzie z tego systemu, no to dostawcy takich usług, a jest ich naprawdę tylko kilku, którzy mogą to zrobić, to widzą, że mają wielką pozycję negocjacyjną. Oni wcale nie muszą tej ceny opuszczać, wcale nie muszą się martwić, czy wygrają, czy nie, bo tak naprawdę są na pozycji wygranej. Mają o wiele silniejszą pozycję negocjacyjną, wiedząc, że miasto jest w wielkiej potrzebie i teraz przecież nie wycofa z systemu, który władowało 200 milionów złotych.
Dobrze, dopłacać.
Ja nie będę się z panem radnym licytować, bo widzę, że mamy identyczne wykształcenie i pewnie doświadczenie zawodowe. Też uczestnictwem w projektach informatycznych od 20 lat pan Radny powinien wiedzieć jedną podstawową rzecz, że tak kolosalne projekty, właściwie które prawie nie mają swojego odpowiednika w skali ogólnopolskiej, zawsze przy wdrożeniu będą powodowały pewne problemy, pewne sytuacje, które nie zawsze są w stanie być
przewidziane
na etapie
projektowym. Oczywiście problemy się zdarzają, ale nie na taką skalę.
To, co w tej chwili obserwujemy, to jest wychodzenie tak naprawdę, ja to nazywam, z chorób wieku dziecięcego systemu Fala. Bo owszem, były te uwagi, były problemy, były trudności, nikt nie może temu zaprzeczyć. Natomiast w tej chwili doszliśmy do takiego poziomu też reklamacji, usterek zgłaszanych przez użytkowników, który jest normalny dla tego typu systemów.
Proszę poczytać opinię.
Trzeba cały czas czytać to, co ludzie piszą, naprawiać, udoskonalać, ale to działa. Nie można tak mówić, bo wszyscy myślą i wiążą system Fala tylko z, nie wiem, z aplikacją. A to jest nieprawda, bo kupując bilet okresowy w aplikacji karty mieszkańca, jestem z Gdańska, korzystasz z Fali. Przykładając swoją kartę płatniczą do falomatu w pojeździe, korzystasz z systemu Fala. Kupując bilet w aplikacjach typu Jak dojadę, też korzystasz z systemu Fala.
Pani radna, bo już mamy naprawdę mało czasu. System Fala, przypomnijmy, był tworzony kilkanaście lat temu. Pomysł był.
Tworzony na tamte możliwości. Dwa słowa, może troszkę więcej niż dwa słowa, ale szybko. Ja bardzo serdecznie zapraszałem radnych Prawa i Sprawiedliwości na Komisję Mobilności i Transportu, gdzie gościliśmy przedstawicieli Innobaltiki i rozmawialiśmy o udoskonaleniu systemu Fala. System Fala to jest system metropolitalny. Dla porównania, my wydajemy w przyszłym roku 25 milionów, miasto Warszawa 350 milionów. To są zupełnie inne... Wiem, że mieszkańców miasta Gdańska może to nie interesować. Natomiast, szanowni państwo, my czekamy na uchwalenie ustawy metropolitalnej. Wiemy, że prawdopodobnie jeszcze do końca grudnia wyjdzie ona z rządu, będzie przeprocedowana. Mam nadzieję, że pan prezydent Karol Nawrocki
podpisze. Tak, tylko że to nie zmieni faktu, że system Fala jest zbyt skomplikowany i nawet
system Fala był projektowany pod metropolię i dokładnie. Dopiero poznamy pełną jego zaletę w momencie, kiedy będzie
metropolia. Stworzona zostanie metropolia i wierzymy, że to się stanie w przyszłym roku.
I system Fala wciąż słowo. Nawala, po prostu tak można powiedzieć. I mam nadzieję, że będą tutaj jakieś rozsądne decyzje w tej materii, albo decyzje biznesowe, albo decyzje polityczne, bo póki co jesteśmy na łasce wykonawcy i właściwie wygląda na to, że będziemy z roku na rok musieli dosypywać coraz więcej pieniędzy, a są już miasta w tym całym układzie, typu Chojnice, które chciałyby wyjść z tego systemu i tych pomniejszych miejscowości też jest coraz więcej. Ludzie widzą, że włodarze widzą, że nie przynosi im to realnych korzyści. Jesteśmy trzymani za gardło przez wielki system, który zbudowaliśmy latami za grube miliony i teraz właściwie trudno się z tego wycofać, bo to też wiąże się z ogromnymi stratami. Warto przeanalizować, czy nie lepiej wyjść, czy dalej to utrzymać.
Tak, i wrócić do biletów papierowych, coraz samorządów o tym mówi. Tym niezbyt optymistycznym akcentem musimy kończyć. Kamila Błaszczyk, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Rakowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję,
Marcin Makowski, Wszystko dla Gdańska.
Wesołych świąt, dokładnie.
Widzisz tam...
Strefa samorządowa.